Słowa do słowa.
12. niedziela zwykła, rok C. Z księgi Zachariasza. Na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalem wyleje ducha łaski i serdecznego współczucia. Będą patrzeć na mnie, bo szydzili ze mnie. Z psalmu 63. Twoje miłosierdzie jest cenniejsze od życia, dlatego me wargi chcą Cię wysławiać. Z listu świętego Pawła do Galatów. Wszyscy w Chrystusie Jezusie jesteście dzięki wierze dziećmi Boga. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jeśli ktoś chce iść za mną, niech się wyprze siebie, niech weźmie swój krzyż powszedni i niech podąża za mną. Siostry i bracia, po tym czasie uroczystości rozmaitych, bo przecież i niedziela w niebo wstąpienia i potem zesłania Ducha Świętego, ostatnia niedziela to uroczystość Trójcy Świętej, no i czwartkowa uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, Pan Bóg daje nam liturgię 12 niedzieli okresu zwykłego w ciągu roku, ale widzimy, że słowo, które do nas przychodzi, zaprasza jeszcze raz, zachęca nas do tego, żebyśmy zatrzymali się właśnie wobec tajemnicy naszego zbawienia. Tak jak w każdej Eucharystii jesteśmy do tego zobowiązani, a właściwie zmotywowani. Przyjrzeć się miłości Boga, która daje nam zbawienie, która jest naszym zbawieniem. I wiemy dobrze, że to spojrzenie na Chrystusa, na Boga, który kocha nas bezgranicznie, który nie stawia granic swojej miłości, jest spojrzeniem przynoszącym oczyszczenie. Kiedy spotykamy wzrok Jezusa i widzimy, jak bardzo Bogu zależy, by zbawić grzeszników, by uratować nas, każdego z nas, myślę, że w wielu sercach dokonuje się ta przemiana. Mamy te swoje osobiste momenty nawrócenia. Zmienia nam się myślenie. I bardzo dobrze. Bo przecież nawrócenie, czyli zmiana myślenia, jest początkiem naszej drogi wiary, drogi miłości, drogi zaufania, drogi ku niebu. I o tym nawróceniu mówi nam dziś bardzo mocno pierwsze czytanie. To fragmenty pochodzące z 12 i 13 rozdziału Księgi Zachariasza, w których Bóg mówi o konsekwencji odrzucenia Go jako Boga przez Jego umiłowany naród. Jest oczywiste i wielu z nas tego doświadczyło na pewno, co zresztą było niezaprzeczalnie niezwykle bolesne, że odwrócenie się, odrzucenie czy dystans, w jakim stają wobec nas najbliżsi, o wiele mocniej dotyka niż pominięcie przez kogoś obcego. I Bóg właśnie przez proroka Zachariasza skarży się, przypomina i zapowiada również to doświadczenie ogromnego bólu, a właściwie podzielenie się swoim osobistym bólem z tymi, którzy są sprawcami tego cierpienia, z narodem wybranym. Na początku 12 rozdziału przeczytamy bardzo mocne słowa. Oto ja czynię z Jeruzalem rozchwianą bramę dla wszystkich okolicznych ludów. Także Judea będzie oblężona z racji Jeruzalem. W owym dniu uczynię z Jeruzalem chodnik zdeptywany przez wszystkie ludy. Ale Bóg nie ma zamiaru pozostawić swojej umiłowanej córki, umiłowanego narodu w tym doświadczeniu opuszczenia, zdeptania, poniżenia, w posmakowaniu goryczy zła, w tym odurzeniu gorzkim smakiem grzechu, odsunięcia się i odejścia od Pana, bo to lud wybrany zostawił Boga i teraz po prostu doświadczy konsekwencji swojego wyboru. Kilka wersetów, dosłownie kilka wersetów później pojawi się właśnie ten tekst, który słyszymy dziś jako pierwsze czytanie. Na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalem wyleje ducha łaski i serdecznego współczucia. Będą patrzeć na mnie, bo szydzili ze mnie. W przekładzie Biblii Tysiąclecia, tym przekładzie używanym w liturgii, usłyszymy: Weleje ducha łaski przebłagania będą patrzeć na tego, którego przebili. Septuaginta podaje nam nieco inne tłumaczenie: będą patrzeć na mnie, bo szydzili ze mnie. Tekst, który chrześcijaństwo odnosi bezpośrednio do sceny ukrzyżowania Chrystusa i przebicia jego boku włócznią żołnierza. Jednocześnie tego szyderstwa, które się rozlegało pod krzyżem zarówno z ust Rzymian, jak i tego szyderstwa, które pochodziło od umiłowanych synów i córek narodu wybranego. Bo przecież i arcykapłani, i faryzeusze, i wielu, wielu innych przyglądało się ukrzyżowaniu tego wywrotowca z Nazaretu. Będą patrzeć, bo szydzili. Wyleje wtedy ducha łaski, ducha serdecznego współczucia. Uwierzyć nawet po czasie. Wycofać się. Uznać grzech. Uwierzyć, że zło jest złe. Siostry i bracia, my często mamy z tym problem. Trudno nam przyjąć ten punkt widzenia Boga. Mimo że od czasu do czasu przekonujemy się o tym bardzo gorzkim smaku zła. Doświadczamy tego, że grzech naprawdę jest trucizną, śmiercionośną, a i tak do tego wracamy. I dlatego właśnie Bóg, wiedząc doskonale o naszej połamanej i nieufnej z natury naturze, a właściwie nie z natury, bo to połamanie i ta nieufność, ten dystans, który budujemy w relacji z Bogiem, nie jest w naszej naturze. Pojawił się przez zawiść diabła, przez to śmiertelne zatrucie pierwszych rodziców. A Bóg, wiedząc o tym, że tacy jesteśmy, nieustannie wychodzi z propozycją przebaczenia. Bynajmniej nie po to, żebyśmy sobie nic nie robili z Jego miłosierdzia i uważali życie w grzechach za naturalny stan naszej duszy, bo przecież takie życie, lub odwlekali sprawę nawrócenia na godzinę śmierci, ale byśmy każdego dnia podejmowali konkretny wysiłek nawrócenia. Słuchając słowa Boga, przyjmując Jego łaskę i patrząc na rzeczywistość z Jego perspektywy, dając zgodę, by nam pokazał świat takim, jakim On go widzi, każdego dnia, to właśnie jest drogą do nieba. Jeden dzień. I dlatego odpowiedzią na pierwsze czytanie, czy kontynuacją tej myśli, jest Psalm 63, dedykowany Dawidowi, kiedy przebywa na pustyni Judei. Mamy w historii Dawida dwa takie wydarzenia, kiedy ten najważniejszy z królów, nie przez swoje kryształowe życie, ale przez nieustannie odnawianą relację z Bogiem, ten właśnie człowiek znajduje się na pustyni. Pierwszy z tych momentów jest opisany w 23 rozdziale pierwszej Księgi Samuela, kiedy Dawid jeszcze nie objął rządów i jest ścigany przez Saula, przez pierwszego z królów narodu wybranego. Znajduje się wtedy Dawid, jak zaznaczy autor pierwszej Księgi Samuela, w miejscu niedostępnym. Dawid szuka sam siebie, próbuje odkryć, odnaleźć swoją tożsamość. Pyta nieustannie Boga o to, kim on jest, Dawid. Jak się rysuje jego przyszłość, kiedy jest ścigany przez króla właściwie za nic? A drugi moment, gdy Dawid ucieka na pustynię, to wydarzenia opisane w 15 rozdziale drugiej Księgi Samuela, gdy wobec Dawida zawiązuje się spisek sprokurowany przez jego syna, przez Absaloma. I Dawid ucieka ze swojego pałacu. Przeżywa ogromnie to odrzucenie przez syna, zdradę swojego dziecka. A mimo to śpiewa pieśń zaufania wobec Boga. W tym psalmie szczególnie zatrzymuje mnie 4 werset. Twoje miłosierdzie jest cenniejsze od życia, dlatego me wargi chcą Cię wysławiać. Człowiek poszukiwany, człowiek, który ucieka, który próbuje uratować swoje życie, który nie wie, kto z jego otoczenia może go zdradzić, donieść jego przeciwnikowi o miejscu pobytu Dawida, składa bardzo konkretną deklarację wiary. Bardziej niż życie cenię sobie Twoje miłosierdzie, Twoją łaskę. Ty mnie rodzisz na nowo. Tego potrzebuję. Chcę mieć pewność. Chcę nieustannie doświadczać tego, że źródło mojego życia jest w Tobie, że to Ty mnie rodzisz. Siostry i bracia, to przecież przepiękny opis sakramentu pokuty i pojednania. Dawid ma za co pokutować, przynajmniej w tej drugiej sytuacji. Może dlatego jest do nas podobny, bo grzeszy i wraca do Boga. I znów daje się zwieść, daje się oszukać pokusom i znów wraca do Boga. I tak ciągle, mimo że on nie zna sakramentu pokuty, że on nie ma tego przekonania, doświadczenia, może jakaś intuicja się w nim budzi, ale to tylko intuicja, to tylko jakaś mglista wizja tego, co dla nas jest oczywistością odkupienia przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Dlatego my, kiedy stajemy przy kratkach konfesjonału, możemy, przyznając się do naszych grzechów, do naszych złych wyborów, żałując tego, co rozpoznaliśmy jako zło, a wcześniej daliśmy się temu oszukać, możemy stawać przed Bogiem z wyznaniem wiary. Tak, Ty mnie rodzisz na nowo, potrzebuję Twojego życia, potrzebuję Twojej łaski, która jest cenniejsza niż wszystko, co mogę zdobyć własnymi rękami. Chcę się przekonać o tym, że jesteś moim Ojcem, że mnie rodzisz na nowo, że otwierasz dla mnie niebo. Gdybyśmy zajrzeli jeszcze na moment do pierwszego czytania, pierwszy wers 13 rozdziału proroctwa Zachariasza w przykładzie Biblii Tysiąclecia brzmi: w owym dniu wytryśnie źródło dostępne dla domu Dawida i dla mieszkańców Jeruzalem na obmycie grzechu i zmazy. W przykładzie z języka greckiego, choćby w Biblii pierwszego kościoła, przeczytamy: w owym dniu każde miejsce w domu Dawida będzie otwarte. Otwarte niebo, nadzieja, zbawienie, życie, źródło życia, którym dla nas jest otwarte serce Jezusa. Nie na darmo słuchamy tej liturgii, tego słowa w miesiącu czerwcu, gdy dzień w dzień przyglądamy się otwartemu sercu Jezusa i błogosławimy Boga za to, że ma serce dla nas, że my możemy Go chwycić za serce, że możemy przekonać się i doświadczyć jeszcze raz, jak dobry jest Pan. I kolejnym słowem, które nas upewnia w tej prawdzie, jest fragment 3 rozdziału z listu apostoła narodów do mieszkańców Galacji. Święty Paweł zaznaczy we wcześniejszych wersetach, że przed nadejściem wiary byliśmy trzymani pod przymusem prawa. Prawo stało się naszym opiekunem, naszym wychowawcą, prowadzącym do Chrystusa. Ale gdy nadeszła wiara, już nie jesteśmy poddani prawu. Nie potrzebujemy opiekuna. Bo dzięki wierze w Chrystusie Jezusie wszyscy jesteśmy dziećmi Boga. To duchowe zanurzenie, które w tekście liturgicznym dotrze do nas przez słowo ochrzczeni, oznacza zatopienie, długotrwałe zanurzenie, po to, żeby dogłębnie nasiąknąć. Dlatego moment chrztu w pierwotnym kościele polegał właśnie na takim podtopieniu człowieka, który chrzest przyjmował. Biskup czy prezbiter, którzy udzielali chrztu, trzymali pod wodą przez dłuższą chwilę głowę tego, który chrzest przyjmował. Dlatego ten pierwszy, łapczywie wykonany haust powietrza po wynurzeniu z wody był naprawdę oddechem nowego życia. I dlatego również święty Paweł mówi o tym, by trwać w Chrystusie. Bo to trwanie w Chrystusie daje nam gwarancję otwartej drogi do bycia dziedzicami łaski, do stanięcia się dziećmi Boga. Dlatego właśnie w Chrystusie nie ma żadnego znaczenia, czy ktoś jest Żydem, czy nim nie jest, czy ktoś jest niewolnikiem, czy wolnym człowiekiem. Wszyscy w Chrystusie stanowimy jeden organizm, jedno ciało, Jego ciało. Mówi się czasami, że Kościół to mistyczne ciało Chrystusa. Tak, jesteśmy ciałem Jezusa. I każdy z nas w tym ciele jest bardzo ważny i każdy z nas w tym ciele ma swoje konkretne miejsce. Nie ma w Kościele ludzi niepotrzebnych, nieważnych, nieistotnych, niekoniecznych, przypadkowych. I dlatego również właśnie we wspólnocie Kościoła tak ważna jest nasza relacja z Jezusem. Ta nieustannie ponawiana odpowiedź na pytanie: kim jestem? Kim jestem dla Ciebie? Pytanie, które stawia nam Jezus, które stawia dziś w Ewangelii. Ten tekst z 9 rozdziału Ewangelii w redakcji świętego Łukasza jest kontynuacją słowa, które słyszeliśmy w czwartek, w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Gdy Jezus rozmnożył chleb, kiedy nakarmił te kilkanaście tysięcy ludzi, odchodzi z uczniami na jakieś odludne miejsce, zaczyna się modlić i po tej modlitwie pyta uczniów, co ludzie mówią o mnie, za kogo mnie uważają. No i padają różne odpowiedzi. Niektórzy, że jesteś Janem zwanym Chrzcicielem, inni, że jesteś Eliaszem, że w ogóle jakimś z dawnych proroków, który powstał z martwych. I wtedy pada to bardzo istotne pytanie, a wy, co wy myślicie, kim jestem według was? Wtedy Piotr, wyrywając się przed innych, mówi od razu, jesteś Bożym Mesjaszem. I wtedy Jezus ostudził jego zapał, a wszystkim przykazał, by nikomu o tym nie wspominali. I zaczął najpierw na osobności wyjaśniać im, iż jest konieczne, aby on, Syn Człowieczy, najpierw doświadczył wielu cierpień i odrzucenia ze strony przywódców ludu, arcykapłanów oraz uczonych w piśmie, a potem przyjął śmierć i zmartwychwstał trzeciego dnia. Jest konieczne, trzeba, aby się wydarzyło. Oni oczywiście tego nie rozumieją, ale Jezus jakby kontynuuje już nie tylko wobec swoich najbliższych, wobec tej wspaniałej dwunastki, ale mówi do wszystkich, którzy go znaleźli, którzy są z nim, którzy go słuchają. Czym jest krzyż? Krzyż to wstyd. To rzeczywistość, którą chciałoby się odrzucić. To sytuacje, o których nie chce się pamiętać. Ale krzyż to również ten ciężar, bo ma swoją wagę, ciężar pełnienia woli Boga. Widzimy to bardzo często w naszej codzienności, kiedy pojawia się taka myśl, no Pan Bóg mówi, że ale ja uważam, no właśnie, Bóg mówi, że pokazuje wyraźnie, co jest Jego wolą, co jest Jego pragnieniem, ale ja uważam, że przyjąć Boży punkt widzenia niezwykle ciężkie, niezwykle trudne. Ciężar pełnienia Bożej woli. To jest krzyż. Krzyż codzienny. I każdy z nas ma swój krzyż. Jezus nie mówi o tym, by brać jakikolwiek krzyż. On mówi o tym, co jest naszym życiem, moim życiem, moją codziennością. Z tym się mam mierzyć. Tutaj mam odkryć szansę na to, że mogę przyjąć zbawienie, że właśnie ta rzeczywistość, moje życie jest miejscem mojego zbawienia. Tak jak twoje, siostro i bracie, życie jest przestrzenią twojego zbawienia. Nie chodzi o jakiś krzyż. Tutaj trzeba bardzo, bardzo mocno stanąć w opozycji wobec tego powiedzenia, które się często pojawia. Kogo Bóg miłuje, temu krzyża nie żałuje, czy krzyży nie żałuje. Nie, absolutnie nie. Nie można mówić w taki sposób o Bogu, który kocha, który sam wziął krzyż, przybił do tego krzyża moje grzechy, nasze grzechy, wszystkie grzechy i ten ciężar go zabił. A jednak nawet wtedy, w tej śmierci, on nie przestał być życiem, nie przestał być miłością. Ta miłość pokonała śmierć, pokonała grzech. Ta miłość odkłamała to wszystko, co nam wsączył i próbuje dalej sączyć diabeł. Całe kłamstwo o niemiłości, o samotności, o beznadziei, o bezsensie życia. Tylko Jezus dźwignął taki krzyż, który uznał za swój, przyjął za swój, choć nie miał z nim nic wspólnego, bo przecież nie zgrzeszył. Natomiast nam kazał brać nasze krzyże. Nasze osobiste. Bo to nie krzyż zbawia, ale miłość. Krzyż jest miejscem zbawienia, jest znakiem zbawienia, ale zbawia Bóg, który jest miłością. Dlatego nawet w krzyżu jesteśmy zaproszeni do miłości, do tego, by kochać. Doskonale potem to zrozumiał, uchwycił to choćby święty Piotr, kiedy wobec Sanhedrynu już po zesłaniu Ducha Świętego mówił, że nie ma w żadnym innym zbawienia, jak tylko w Chrystusie. Zbawienie jest w Jezusie, nie w krzyżu, w Jezusie. Dlatego potrzeba miłości. Również, a może przede wszystkim miłości do tych i miłości dla tych, którzy są dla nas krzyżem. I z tematem krzyża kojarzy mi się jeszcze jedna rzecz. Kościół pierwszych wieków, właściwie do edyktu mediolańskiego, do 313 roku, nie rozpoczynał modlitwy tym znakiem krzyża, który dzisiaj wykonujemy na początku czy na końcu Eucharystii. Chrześcijanie, rozpoczynając modlitwę, również Eucharystię, wykonywali trzy znaki krzyża. Te, które czynimy na naszym czole, na ustach i na piersiach przed Ewangelią. Krzyż na czole oznaczał, że chrześcijaństwo to wiara rozumna. Na ustach, które przecież służą również do składania pocałunku, do okazywania miłości, ten mały krzyżyk na ustach wskazywał na czułą miłość Boga względem człowieka, względem każdego z nas. I wreszcie krzyż na piersi wzywał do męstwa w obliczu prześladowań. Ponieważ te trzy znaki krzyża były wykonywane w sposób dyskretny i prawie niezauważalny, rozpoznawali go ci, którzy byli chrześcijanami. Mówię o tym dlatego, że pewnie wielu z nas dziś również będzie zwracać większą uwagę na znak krzyża. Więc pomyślmy również o tym, że po pierwsze krzyż wziął Jezus, aby nam otworzyć drogę zbawienia. I że zachęca nas, abyśmy codziennie podejmując wstyd i ciężar pełnienia woli Bożej, szli Jego śladami. To ma być droga rozumna, droga niepozbawiona czułości i droga, na której trzeba być odważnym. I tego właśnie wam życzę. I o to również nawzajem dla siebie się modlimy. I niech ten znak krzyża, który dziś będziemy wykonywać, uświadamia nam ogromną łaskę, którą Bóg nam daje. Miłość, która nas zbawia, czułość, niezwykłą czułość, jaką jesteśmy obdarowani jako umiłowane i wybrane dzieci Boga. I niech też uzdalnia nas do odwagi odnalezienia swojego miejsca w Kościele Jezusa Chrystusa. Niech tak się stanie. Amen.